Pulsuje Radio.
Dobry wieczór, witam Państwa, Agnieszka Tatarynowicz i zapraszam na program Poznajmy się. Dziś w programie porozmawiam o sile działania, o odwadze i o tym, jak zmieniać system, kiedy on nie działa dla tych, dla których powinien. Moim gościem jest Sylwia Kowalska, współtwórczyni inicjatywy obywatelskiej Chcemy Całego Życia, działaczka społeczna związana z fundacją Autism Team. Sylwia prowadzi także społeczne pogotowie interwencyjne, miejsce, które reaguje tam, gdzie łamane są prawa osób z niepełnosprawnościami, aktywnie działa w przestrzeniach rzeczniczych, szkoli, wspiera, interweniuje, a prywatnie mówi o sobie, że nie zna słowa niemożliwe i jest mamą fantastycznego Janka. Dziś porozmawiamy o inicjatywach, o wizycie w Stargardzie i o warsztatach dotyczących seksualności osób z niepełnosprawnościami, temacie często trudnym, ale niezwykle ważnym. Zostańcie Państwo z nami, bo to będzie rozmowa ważna, potrzebna i bardzo otwierająca oczy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobrze, to może tak na początek, jak wyglądał ten moment, w którym poczułaś, że trzeba zacząć działać społecznie nie tylko jako mama, ale jako rzeczniczka właściwie całego środowiska.
Oj, to dużo powiedziane, rzeczniczka całego środowiska, ale cieszę się, że mam wpływ na poprawę jakości życia niektórych rodzin, osób z niepełnosprawnościami. A kiedy poczułam ten zew, no wydaje mi się, że wtedy jak dostałam już zakwasy od odbijania się od ściany do ściany w krętym labiryncie systemu wsparcia, który w prawie pisał, że mi oferuje, a w praktyce nie mogłam uzyskać wsparcia dla mojego syna. I obojętnie, czy była to kwestia dostępu do diagnozy, sam proces diagnozy, czy potem orzecznictwo o niepełnosprawności, czy edukacja, aż po aktywizację zawodową, bym powiedziała teraz, no to mam wrażenie, że wtedy, te paręnaście lat temu, potrzebowałam bypassu systemowego do tego systemu wsparcia, żeby w ogóle się wybić, żeby zacząć robić coś inaczej. A dziś już wiem, tworząc organizację pozarządową, tworząc Fundację Autism Team z moimi przyjaciółmi, że potrzebujemy tego po to, żeby robić to po swojemu, bo wiemy, że prawo na to pozwala, wiemy, że możemy dobrze wspierać nasze dzieci, w ogóle rodziny osób z niepełnosprawnościami, dlatego robimy to sami, bo system nie daje rady.
Fajnie to podkreślić, że to nie jakby jedna osoba, prawda? Tworzy
Absolutnie.
Całą fundację, tylko to musi być rzesza troszkę ludzi, nie? Żeby to wszystko zadziałało.
Tak, to sieciowanie ma najwyższą, największą wartość. Jeden rodzic, no nie za wiele wskóra, choć też jakby w kontekście prawa oczywiście należy występować, należy egzekwować prawa do całego życia. Natomiast jeżeli już ci rodzice, osoby opiekuńcze, osoby sojusznicze zaczynają się tak sieciować, mobilizować, tak jak zadziało się dzisiaj, no to rośniemy w siłę. Mhm. To znaczy, że nasza sprawczość zdecydowanie wzrasta. Możemy naprawdę pokusić się nie tylko o poprawę jakości życia naszych dzieci, ale możemy na przykład pokusić się o zmianę jakiegoś systemu organizacji wsparcia takiej w ramach lokalnej społeczności. Możemy zastanowić się, czy poradnie psychologiczno-pedagogiczne działają jak trzeba, czy nasze komisje orzecznicze są uszyte na miarę potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami, jak my wyglądamy w ogóle w dostępności. Ja nie mówię tutaj o dostępności architektonicznej, ale może przede wszystkim też o tej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami niewidocznymi i wiele różnych rzeczy można przeprocedować szybciej, jeżeli jesteśmy w grupie.
Tak, tak, warto po prostu wiedzieć, prawda? Jakby wrócimy oczywiście do dzisiejszego spotkania jeszcze za chwileczkę. Mm-hmm. Jeszcze bym chciała zapytać o to, bo takie motto chyba twoje to jest właśnie to, że nie ma słowa niemożliwe.
Tak, nawet ostatnio mi ktoś powiedział, że mam to w notatce biograficznej. Jeszcze nie zdjęłam, nie istnieje dla mnie słowo niemożliwe. No trochę z musu, nie do końca z wyboru, bo jeśli system nie może, to rodzic musi. I ja to nazywam sprawy po imieniu. Przestrzeń życiowa rodzin osób z niepełnosprawnościami trwa 24 godziny, jest niezwykle intensywna i naprawdę nie opiera się tylko na kwestiach formalnych w urzędzie czy w orzecznictwie, ale to jest też edukacja, to jest uszycie wsparcia terapeutycznego na miarę dziecka, to jest pozyskanie dostępu do opieki medycznej, synchronizowanie różnych wariantów wsparcia specjalistów i to naprawdę, jak lekko liczę, to jakieś 39 godzin w dobie by się przydało, tak. Albo nawet 40, żeby to mógł ogarnąć jeden rodzic, no i jak jest jeszcze rodzina pełna, jak są osoby sojusznicze, są dziadkowie i wspierają to w porządku, ale często, i mówmy o tym głośno, niepełnosprawność dotyczy osób rodzicielskich samodzielnych, bo nie chcę powiedzieć samotnych i często spotykam i ojców i matki w takim położeniu i wtedy szalenie trudno jest przeperswadować cokolwiek, jak nie ma się zasobów, jak nie ma kogo poprosić o pomoc, no to wtedy ten system wsparcia wygląda jeszcze bardziej drapieżnie.
Mm-hmm, tak. Samodzielnie w ogóle to już jakby ogarnąć całość w ciągu 24 godzin, bo to tak jak już wspominałaś, chociażby na dzisiejszych warsztatach, że mamadżerką, czy trzeba być cały czas, w każdej kwestii, nie?
Tak, no my jesteśmy takimi mamadżerkami, tatadżerami. Załatwiamy wiele rzeczy za system. Szyjemy wsparcie na miarę edukacyjne, terapeutyczne, medyczne. To nie ma tak, że nie ma jakiegoś leku w danej aptece. Pojedziemy na drugi koniec Polski i zdobędziemy ten lek. To nie ma tak, że nie możemy wykonać jakiegoś badania. Po prostu zrobimy wszystko, zmobilizujemy nasze siły i możliwości, żeby mieć dostęp do jakiegoś badania, żeby rozwikłać jakąś kolejną sytuację wynikającą chociażby z chorób współwystępujących u naszych dzieci. I wspaniale jest, że rodzice mogą wymieniać się tymi doświadczeniami. Przede wszystkim, że mogą wzajemnie na siebie liczyć, że też wiedzą, że jeden rodzic z niezałatwioną sprawą może zgenerować potężny problem dla osób decydujących, ponieważ w momencie, kiedy zaczyna się sieciować i kiedy społeczność osób z niepełnosprawnościami podkreśla, że coś w systemie nie działa, czyli ja to nazywam taka pułapka systemowa albo dziura systemowa, no to można bardzo konstruktywnie podziałać w tej materii. Ja też liczę na to, że to dzisiejsze spotkanie trochę zapaliło nasze serca. Ja to widziałam dzisiaj bardzo wyraźnie, bo fantastyczna grupa fantastycznych ludzi. Cieszę się, że mieliśmy w starostwie taką szansę się spotkać i popracować sobie, bo widziałam, jak rodzice wchodzili na te grupy, a widziałam też, jak wychodzili, a bardziej wyfruwali. Więc jakby to jest dla mnie największy komplement. Cieszę się, że było tyle pytań, cieszę się, że były emocje, że były łzy, że były bardzo trudne, niemożliwe pytania. To było bardzo potrzebne.
No właśnie. A jakie te tematy najczęściej wybrzmiewały jakby w tym całym naszym dzisiejszym spotkaniu? Też miałam szczęście być. Powiem szczerze, że tak, naładowałam się. A zresztą też troszkę czekałam teraz na korytarzu, to naprawdę te emocje, jak wychodziły osoby, to aż się wylewały z nich, nie?
Że... Wspaniale. To znaczy, że uruchamiamy to, co czasami odkładamy na półkę niepotrzebnie, bo nic bardziej sprawczego niż siła rodzica, wrażenia. A co dzisiaj na dzisiejszym spotkaniu, no jakby w mojej ocenie, jeśli miałabym sobie taki wspólny mianownik dla tych dwóch grup, no to z całą pewnością łamanie praw osób z niepełnosprawnościami, łamanie praw osób uczniowskich, rozwijających się w spektrum autyzmu z niepełnosprawnościami sprzężonymi i też ogromna potrzeba zaopiekowania przestrzeni wsparcia edukacyjnego dla osób rodzicielskich i sojuszniczych. Wsparcia takiego nie dlatego, że nie wiem, ale dlatego, że bardzo dużo ewoluuje w systemie wsparcia i rodzice potrzebują drogi na skróty. Bardzo dużo pytań, jeśli chodzi o to, co zrobić i jak się zadzieje. Źle w szkole, źle podczas komisji orzekającej i oczywiście temat kluczowy, czyli temat seksualności osób z niepełnosprawnościami, osób w spektrum autyzmu i z niepełnosprawnościami sprzężonymi też wybrzmiał szczególnie mocno i tu znów pojawia się, przeplata się wątek edukacyjny, wątek podnoszenia świadomości, otwartości i też do takiej zachęty wzajemnej dyskusji na temat seksualności osób z niepełnosprawnościami, żeby to zacząć odczarowywać, nazywać sprawy po imieniu, wyposażać rodziców, osoby opiekuńcze w narzędzia, bardzo konkretne rozwiązania, które pomogą w tej trudnej codzienności.
No właśnie, tak po kolei, jakby to wszystko teraz uporządkować, bo ja tak cały czas się zastanawiam, na czym to polega, że jakby żyjemy już w kraju takim, gdzie te wiadomości, już bardzo dużo wiadomości jest jakby dostępnych i tak dalej, a po dzisiejszym po prostu spotkaniu ja też mam wrażenie, że my nic nie wiemy, to jako rodzice.
Tak, no ale to jest bardzo trudne, bo tak jak mówię, doba rodzin osób z niepełnosprawnościami ma trochę więcej godzin niż standardowo i trzeba zaopiekować wiele przestrzeni od rodziny, przez terapeutów, lekarzy, pracę zawodową, pogodzić to wszystko jeszcze z tym, żeby zdobyć pieniądze i no bardzo dużo intensywnie dzieje się po prostu na różnych frontach, nam się wiele rzeczy rozjeżdża, my niby wiemy, że jest coś napisane w prawie, ale tak trudno wyegzekwować to w praktyce i to ja też ze smutkiem, ale też z ogromną czułością chcę powiedzieć o osobach opiekuńczych i rodzicielskich, osób z niepełnosprawnościami, że my jesteśmy po prostu bardzo zmęczeni. Żeby korzystać, hulać, walczyć o prawa, to trzeba mieć do tego zasoby i trzeba mieć do tego możliwości, a system wsparcia bez wsparcia może przejechać walcem po strukturze rodziny i po samym człowieku. I ja się nie dziwię, że niektórzy nie mają siły nawet napisać odwołania od orzeczenia, czy nie mają siły skontrolować pisma do szkoły, które będzie administracyjną prośbą i wezwaniem do realizacji zaleceń z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, że rodzic już na tym etapie potrzebuje pomocy i wsparcia, właśnie dlatego, że jest zmęczony, właśnie dlatego, że edukacja nie jest jedyną przestrzenią w jego życiu, tylko są inne przestrzenie, w których on musi być w pełnej gotowości do reakcji, do zaspokojenia potrzeb, głównie swojego dziecka z niepełnosprawnością, ale umówmy się, że rodziny też są, w rodzinach są pozostali członkowie rodziny i to też trzeba zaopiekować. I często to też jest pułapka, że dzieciaki, rodzeństwo zostają bez wsparcia. Rozpadają się rodziny, powiedzmy to głośno. Rodziny nie mają zaplecza socjalnego, żeby walczą o punkty 7 w orzeczeniach, które powinny być standardem w konkretnych rodzajach niepełnosprawności. Udowadniają, że nie są wielbłądami, udowadniają, że chcą mieć prawo do całego życia po to, żeby wychowywać szczęśliwie swoje dzieci z wyzwaniami rozwojowymi albo z różnymi chorobami. I jest mi bardzo przykro, że tych rodziców tak zmęczonych spotykam. Jest mi bardzo przykro, że brakuje im już zasobów nawet do tego, żeby poprosić o pomoc. To mnie bardzo martwi, bo możemy nie mieć siły działać, ale powinniśmy starać się prosić o pomoc, szukać, sieciować lokalne stowarzyszenia, lokalne inicjatywy, które są, one są na wagę złota. To włodarze tutaj powinni otulać, przytulać, wzmacniać, upowszechniać, jak tylko się da, że takie miejsca są, po nic bardziej skutecznego w opatrywaniu ran rodziców i osób opiekuńczych, jak plasterek w postaci NGOsa, chociaż często powtarzam, że Polska to NGOs, po prostu. I często wyręczamy system wsparcia, natomiast jeżeli już są organizacje pozarządowe w danym regionie, inicjatywy, stowarzyszenia, fundacje, czasami inicjatywy takie społeczne, oddolne, to taki apel do włodarzy: wzmacniajmy, przytulajmy mocno, piszmy projekty w trybie 19a bezkonkursowym, pozwalajmy tym organizacjom pozyskiwać finansowanie na to, żeby specjaliści mogli przyjeżdżać do tych rodziców, żebyśmy mogli rozmawiać o seksualności, o edukacji, o terapii. Tu nie chodzi o to, że potrzebne są na to miliony monet, no ale ci eksperci są też gdzieś rozsiani po świecie i trochę trzeba im umożliwić chociażby przyjazd tutaj, bo ja już nie mówię o tym, żeby robić coś więcej. Natomiast cieszę się, że tutaj mieliśmy dzisiaj taką szansę i że starostwo zadbało o to, że społeczność mogła się spotkać i wspólnie naprawdę zrobić bardzo solidną taką burzę mózgów z dużym poziomem emocji, ale myślę też, że daliśmy sobie wzajemnie bardzo dużo konkretnych rozwiązań i takich bypassów systemowych na trudne sytuacje.
Tak, tak, wszystko było, to prawda. Wszystko się zgadza. Dlaczego właśnie jakby warto i trzeba rozmawiać o tej seksualności? Bo czasami wydaje mi się, że jakby ten temat seksualności tak bardzo był wykreślany jakby w ogóle ze słownika osób z niepełnosprawnością.
Taki trochę tabu.
No, tabu, tak.
Zobaczmy, rozejrzyjmy się, który to mamy wiek w ogóle, gdzie my żyjemy. A jak weźmiemy do ręki na przykład wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia z własnymi potrzebami edukacyjnymi, czytaj specjalnymi potrzebami, no to tam nie przeczytamy ani słowa o seksualności. Nie przeczytamy o tym, że nastolatek jest w okresie adolescencji i właśnie zaczynają się różne napięcia, które warto by było nazwać, rozładować, zaspokoić właśnie po to, żeby ten uczeń mógł sobie spokojnie na ten polski, na matmę przejść. No wciąż jakby żyjemy w takiej matni, wciąż mamy ogromny problem z lekkością mówienia o seksualności osób z niepełnosprawnościami, zupełnie normalnego elementu życia każdego człowieka bez wyjątku. Nie wiem, dlaczego takie stereotypy, myślę, że też troszeczkę te naleciałości nasze, ale też system pruski nie pozwala na przykład na to, żeby edukować seksualnie na terenie szkoły, na przykład, żeby podnosić świadomość w temacie tego, że należy szkolić również nauczycieli, również psychologów, psycholożki, to co my się nauczyliśmy na studiach kilka lat temu, ma się nijak do tego, jak popędził świat do przodu, więc wspaniale, gdybyśmy też z tego mogli korzystać i na przykład robić szkolenia kadr pedagogicznych z seksuologiem właśnie, czy seksuolożką właśnie po to, żeby taką drogę na skróty potem mogli oni przekazywać rodzicom, bo temat jest napompowany bardzo. Znaczy mrużymy oczy, trochę wzruszamy ramionami, jak mówimy o tej seksualności, a jak zaczęliśmy dzisiaj o niej rozmawiać, zaczęliśmy nazywać pewne rzeczy po imieniu, mówić o potrzebach, granicach, bezpieczeństwie i intymności, to nagle się okazało, że to jest całkiem normalna sprawa. I że jeżeli my zaczniemy o tej seksualności myśleć wcześniej, stosować profilaktykę, mieć świadomość tego, jak młodym osobom stwarzać przyjazne przestrzenie do tego, aby w swojej seksualności czuli się bezpiecznie, czuły się bezpiecznie i komfortowo, no to po prostu zwyczajnie nie będziemy mieć potem w dorosłości problemów w myśl zasady dorosłość. Jeśli dzieciństwo, jeśli będzie dobrze zaopiekowane, no to ta dorosłość będzie bez lęku i warto to podkreślać. No tylko to jest do wykonania praca.
Tak.
Seksualność się nie zadzieje siłą rozpędu. Zupełnie jak nie zadzieje się siłą rozpędu edukacja włączająca. To nie jest tak, że tylko przyjdziemy do szkoły i to się zadzieje, no tylko należy wykonać pracę.
Tak, to jest jakby cały proces, prawda?
Tak.
A czy jako, nawet po dzisiejszych warsztatach, czy jakby rodzice mają tą gotowość rozmawiania o seksualności?
To jest troszkę jak z rozbieraniem cebulki, czyli troszeczkę trzeba zacząć, warto zacząć od takich tematów, które najpierw ugruntują w osobie rodzicielskiej i opiekuńczej takie poczucie sprawczości, danie takiego niezbędnika, czyli co ja mogę użyć, jakich narzędzi mogę użyć, gdzie mogę się zgłosić po pomoc, jeśli ja czegoś nie wiem. I w momencie, kiedy ten rodzic już ten podstawowy niezbędnik ma, to wtedy zacząć kwestię tej seksualności i jakby wdrożenie z pewną taką lekkością i oczywistością tematów, które no niby chcemy je poruszać, ale tak nie do końca wiemy jak. Dzisiaj zadziało się bardzo dobrze. Padały bardzo odważne pytania. Jeszcze odważniejsze sprawy interwencyjne do mnie trafiły tuż po pierwszej grupie, ale też po drugiej grupie, bo to były dwie grupy bardzo intensywne, bo prawie po 3 godziny grupy, po 3 godziny każda grupa. I ja muszę powiedzieć, że pytania się nie skończyły.
Nie.
My się pożegnaliśmy na maile i na wymianę informacji, ale rzeczywiście, ale pytania były niezwykle celne i też pokazujące, jak ogromna potrzeba jest podnoszenia świadomości w tym temacie.
Czy ma pani poczucie, że głos środowiska jest wreszcie jakby trochę słyszany, czy jak to wygląda?
Rany, no tak znowu musiałabym ojojać. Nie? No to ja ojojam trochę, ale bez krztyny przesady. No i no, szanowni państwo, cała kwestia systemu orzecznictwa, cała kwestia świadczeń socjalnych, świadczenia wspierającego. No my mamy naprawdę wiele rzeczy do zrobienia. Opieka wytchnieniowa, mieszkania wspomagane, małe te mieszkaniowe wspólnoty, gdzie to wszystko jest. No my o tym cały czas gadamy. Spotykamy się na seminariach, na konferencjach, debatujemy, piszemy książki, robimy reportaże, a wciąż mamy w Polsce osoby z niepełnosprawnościami zamknięte w 4 ścianach ze swoimi się starzejącymi rodzicami. To znaczy, że coś jest nie tak. Gdzieś nam coś nie wyszło. Nie mamy takiej pełnej inkluzyjności, że ja po prostu w piątek wieczorem zaproszę swoich przyjaciół, rodziny osób z niepełnosprawnościami i wyjdziemy sobie beztrosko do teatru albo do kina. Tak się nie dzieje. Nie mamy dostępu do całego życia. To nie powinno tak wyglądać. I ja mówię teraz o dostępie do kultury. Ktoś się żachnie, ach, gdzie tam kina, gdzie teatr w życiu z niepełnosprawnością. No ale jeżeli my nie zadbamy o rodziców, o osoby opiekuńcze w każdym zakresie życia, nie tylko od zaspokojenia podstawowych potrzeb, ale też takiego poczucia się, że ja jestem osobnym trybem w ogóle w całej społeczności i też mam swoje pragnienia i marzenia, no to my idziemy donikąd. My wciąż jakby łączymy osobę z niepełnosprawnością z opiekunem, tak szczelnie, jakbyśmy takim plasterkiem taśmy klejącej tak się mocno zakleili we dwójkę, że po prostu oddychać nie można, albo w trójkę. I idziemy donikąd. Wciąż nawet system wsparcia jest uzależniony i jakby tak konstruowany, że my niby mówimy o niezależnym życiu, ale w praktyce my nie możemy na te niezależne życie otrzymać świadczenia wspierającego, bo punktów brakuje. No to gdzieś poszło coś nie tak.
Coś nie tak, dokładnie. Właśnie ostatnio tak rozmawiałam z mamą dorosłego syna, osoby w spektrum. Bardzo uderzyło, jak ona powiedziała, że musiała jakby odkładać wizyty w szpitalu, wizyty właściwie to tak, leczenie szpitalne, nie? Więc i do tej pory właśnie nie, tak z tego, co rozmawiałyśmy, nie zjawiła w tym szpitalu, bo po prostu nie wiedziała, bardzo co będzie smutne. Z jej z synem, więc to są jakby taka rzeczywistość chyba nasza, nie? Tak, to wszystko chyba odzwierciedla.
I też myślę, że słuchacze, słuchaczki bardzo chętnie też posłuchają o tym, że to nie jest tak, że nam, rodzicom osób z niepełnosprawnościami czegoś się nie chce albo opadamy z sił, po prostu siada nam zdrowie. I bardzo dziękuję, że o tym mówimy dzisiaj, dlatego, że ja mam gros spraw interwencyjnych, które trafiają do Społecznego Pogotowia Interwencyjnego Fundacji Autism Team, gdzie właśnie czy mama, czy tata osoby dorosłej z niepełnosprawnościami trafia do szpitala w trybie pilnym, no i niestety zaopiekowanie przez system samej tej osoby z niepełnosprawnością, którą wymaga szczególnego wsparcia, to jest duża przypadkowa, szanowni państwo. Ja bym chciała, żeby to wybrzmiało. Nikt z nas nie chciałby, żeby nasze dzieci trafiły do DPS-u albo do szpitala, tylko dlatego, że mama dostała ataku wyrostka robaczkowego albo nie daj Boże udaru i trzeba zaopiekować tą osobę, która wymaga wsparcia. System jest przypadkowy. Są procedury, ale te procedury wywala w kosmos w sytuacji, kiedy dzieje się to dramatyczne zdarzenie. I co wtedy działa? No działają kręgi, działają systemy wsparcia, grupy wsparcia. To, co dzisiaj pokazał Stargard. Zrzeszenie rodziców. Na grupy przyszli rodzice, osoby opiekuńcze, które już jak kończyliśmy spotkanie, wymieniały się kontaktami. Czyli się sieciowały. I wspaniale, że to robią, bo to jest duża siła.
To może tak jeszcze, co daje ci największą siłę? Czy te spotkania, efekty kampanii wszystkich, bo tak działacie, że jest tego bardzo dużo, społeczność, którą budujecie?
Ale ja dziękuję za to pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że największą siłę czuję wtedy, kiedy mogę działać tak, jak to sobie wymarzyłam kiedyś. A kiedyś wymarzyłam sobie, że stworzę takie miejsce przestrzeni wolności w byciu sobą dla każdego człowieka bez wyjątku, nie segregować na osoby z niepełnosprawnościami czy nie. I będę tam mogła świadczyć wsparcie bezpośrednie dla osób z niepełnosprawnościami, bardzo mocno otulić rodziców, ale też przez to zaopiekuję Janka, mojego syna wspaniałego, którego serdecznie pozdrawiam. Instagram i moich przyjaciół z Fundacji Autism Team. U nas jest ponad 208 rodzin w naszej fundacji, nie tylko w Łodzi, ale też we Wrocławku. I to mi daje największy napęd. To znaczy, czasami mam takie chwile już, że to wypalenie aktywistyczne, my działamy wszyscy wolontaryjnie, społecznie, no powoduje, że gdzieś czasami opadamy z sił. Tak, tak. Ale właśnie taki jeden fajny feedback, zaktywizowany przyjaciel, przyjaciółka zawodowo, sukces na jakiejś konferencji, lekcja różnorodności, którą prowadzą samorzecznicy, która spotyka się z ogromną po prostu salwą wdzięczności jakichś lokalnych społeczności, powoduje, że mi się chce więcej i więcej i więcej, więc z całą pewnością siłę daje mi społeczne działania, ale moją największą siłą, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, jest moja rodzina. To jest coś, co mnie napędza. Mam najwspanialszą rodzinę na świecie, mam mojego syna Janka i właśnie mojego męża Michała, i to jest mój team życiowy, team mocy. Mam też przyjaciół wspaniałych i mam koty, które kocham ponad życie, więc nic bardziej sprawczego jak pomiąchanie kota po trudnym, całodziennym maratonie szkoleniowym.
Tak, można się troszkę wyregulować, prawda?
Tak jest.
Tak, a jeszcze tak, bo oczywiście nie wypuszczę jeszcze tak bez tego pytania, czego uczy ciebie Janek na co dzień?
Pokory. Uczy mnie pokory, uczy mnie, że to, co ja wiem, znaczy tylko, że ja to wiem, ale to nie znaczy, że przekłada się to na praktykę i życie Janka. Janek pokazuje mi świat w zupełnie innych barwach. Jest niezwykle szczerą osobą, jeden do jednego nazywa sytuacje społeczne i jest niezwykle szczery, czyli nazywa sprawy po imieniu. Bardzo dobrze żyje się w takim komforcie, kiedy wiesz, że masz tak wspierające osoby wokół siebie, które nazywają ci sprawy po imieniu, które nie kombinują, nie kluczą. Janek ma też niezwykły talent taki i taki ogromny dar jednania sobie ludzi. Jest niezwykłym człowiekiem. Bardzo się cieszę, że pomimo tylu wyzwań w życiu, tylu barier, które musiał obalać, różnych wykluczeń, wciąż się tak szeroko uśmiecha i tym uśmiechem zaraża nas wszystkich i daje ogromny power.
Takie najbliższe inicjatywy wasze?
Jesteśmy świeżo po dwóch kampaniach, takich bardzo intensywnych, z zerowym budżetem, ale z mega efektami, czyli ta kwietniowa, która jest taka kluczowa, mocne strony wzmacniać, słabe chronić, z okazji 2 kwietnia. Spot młodych ludzi uzyskał nagrodę nawet, więc serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową, można sobie ten spot obejrzeć. Też kampania, którą robimy cyklicznie, Szkoła Przyjazna dla Neuroróżnorodności. Robimy taką kampanię już w tej chwili ogólnopolską, z ogromnym wsparciem kuratoriów oświaty w całej Polsce, które kolportują informacje o tym, jak robić dostępną szkołę dla neuroróżnorodności, od likwidacji właśnie tych barier sensorycznych, pokoju, wyciszeń, dostępu do psychologów, statutów w szkołach specjalnych i różnych ważnych rzeczy. Przygotowujemy się teraz do sezonu świątecznego, bo przed nami ten miły okres, który nie do końca dla wszystkich
tak,
rodzin
dokładnie.
Jest miły i bywa łatwy. Apelujemy o to, aby podarować sobie święta po własnemu, czyli podaruj sobie święta po swojemu, zgodnie ze swoimi potrzebami. Nie każde święta w każdym domu wyglądają tak samo. Czasami są trudną przeprawą i przygotowujemy
to
się na te święta.
Okres, prawda?
To nie jest łatwy okres. To nie jest łatwy okres i też bym chciała, żeby to wybrzmiało. Przygotowujemy się teraz do wspaniałej klubowej wigilii, która połączona jest z dyskoteką lat 80., tradycjami i różnymi takimi miszmasz związanymi z pasjami naszych dzieci, czyli bardzo, bardzo indywidualnie, właśnie w dostosowaniu do potrzeb psychofizycznych naszych podopiecznych i przede wszystkim to, co nas bardzo cieszy i czym się chcemy bardzo pochwalić. Będziemy się przeprowadzać, czyli w Łodzi jakby już opuszczamy nasze stare miejsce, przeprowadzamy się w Łodzi na Rewolucji 15, będziemy urządzać się w nowym piętrze dostępnej kamienicy dzięki miastu Łódź. Nasza młodzież, nie tylko jeśli chodzi o neuroróżnorodność, ale też młodzież neurotypowa będzie miała swoje nowe miejsce. Wspólnie z Fundacją Trampolina postaramy się, że tak powiem, wycisnąć to miejsce jak cytrynkę i te możliwości, żeby jeszcze więcej osób z niepełnosprawnościami i nie tylko zaopiekować.
Pięknie, pięknie. Także ja wam życzę wszystkiego dobrego. Udanych to wam nie trzeba życzyć inicjatyw, bo macie po prostu przecudowne inicjatywy. My tutaj oczywiście cały czas bacznie obserwujemy wasze działania. Dziękujemy za dzisiejsze takie otulenie nas jakby właśnie w starostwie, bo to było naprawdę cudowne spotkanie. Będę ci dziękować chyba za każdym razem.
Bardzo dziękuję, to jest dla mnie ważne.
Tak, także bardzo, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy oczywiście świadomych rodziców z Łodzi, świadomą młodzież
tak
z Łodzi. No i co? No dużo zdrowia ci życzymy.
Dzięki,
mam nadzieję, że na jakiegoś najbliższego spotkania, jak najszybszego.
Powiedzmy to sobie tak. Ja tak lubię takie sformułowanie zawsze na koniec. Do zobaczenia na szlaku. Bo my mamy wspólne szlaki. One się często przecinają. To do zobaczenia na szlaku.
Tak jest. I szerokiej drogi.
Dzięki.
takim razie. A moim gościem była dziś Sylwia Kowalska, kobieta, która od lat udowadnia, że zmiana zaczyna się od odwagi, solidarności i mówienia głośno o tym, o czym innym mówi się szeptem. A ja dziękuję dziś za tą rozmowę, za to, że pomagasz widzieć osoby z niepełnosprawnościami nie przez pryzmat diagnozy, ale przez pryzmat ich praw, potrzeb i możliwości. A wszystkich Państwa zachęcam oczywiście do śledzenia działań Fundacji Autism Team i inicjatywy Chcemy Całego Życia, ale także obserwowania Klubu Świadomej Młodzieży z Łodzi. Rozmawiajmy, wspierajmy się i budujmy świat, w którym pełnia życia jest dostępna dla każdego. Zapraszam oczywiście do kontaktu. Numer telefonu to 512-8240. Na dziś to już wszystko. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.
Twoje radio. Tylko przeboje.